Halo, halo, tu adwokaci diabłów po spotkaniu zwycięskim z Evertonem, ale nie tylko to będzie naszym tematem przewodnim, bo porozmawiam sobie także o kontrowersyjnym wywiadzie Ole Gunnara Solskjaera, gdzie odniósł się do tego, kto był kapitanem za jego kadencji, dlaczego sprowadzenie Cristiano Ronaldo było poniekąd błędem, no i też, którzy zawodnicy chcieli brać odpowiedzialność, a którzy niekoniecznie. Ale zanim przejdziemy do tego, to pragnę Wam przedstawić moich gości, którymi są Kasper Klasiński.
Witam wszystkich.
Na co dzień angielskie espresso i Sebastian Słabosz.
Cześć wszystkim.
ManUTD.pl. Ja również wywodzę się z tej redakcji. Nazywam się Jakub Kurek i będę z Wami dzisiaj o Manchesterze United rozmawiał. Chciałbym też pozdrowić tutaj na wstępie naszych wspierających, którymi są Paweł Matlak, Irek i Piotr Jackowski. Jeśli chcecie wesprzeć w taki sposób nasz kanał, to serdecznie zapraszamy. Wszystkie bonusy poniżej. Zostawcie tutaj też lajka, subskrypcję, a my już zmierzamy do tego, co działo się na Old Trafford w tym tygodniu. I mamy też nową tradycję, ponieważ Erik ten Hag na konferencjach prasowych, jak już pewnie wiecie, wyczynia cuda, więc będziemy sobie zaczynać od ciekawego cytatu. Na początek może nie ciekawego, co bardziej absurdalnego. I tym razem było to. Ich XG nie jest tak wysokie, nasze było wyższe. Taki był oczywiście ich plan na grę. Mamy graczy, którzy czują się komfortowo grając w niskim bloku, ale trzeba przy tym być zdyscyplinowanym. Współpracowaliśmy w świetny sposób, to był dobry występ całej drużyny, szczególnie czwórki z tyłu. No i Kacper, tobie jako pierwszemu oddam głos. Erik ten Hag odwołujący się do XG. Dość niecodzienna sytuacja, szczególnie, że to XG zwykle jest na jego niekorzyść. Raz się mu udało mieć wyższe i już całemu światu będzie obwieszczał, jaki to sukces nie był ze strony jego zespołu. Zwłaszcza, że większość tego XG to oczywiście dwa rzuty karne. Szczególnie ten pierwszy w niegroźnej sytuacji gdzieś na skraju pola karnego. No i jeśli wyłączymy to XG wykreowane przez rzuty karne, no to z gry Manchester United już miał gorsze sytuacje niż Everton. No i odnieś się jakoś do tych słów, które nam tutaj Erik ten Hag na konferencji prasowej przekazał.
To jest chyba taki dowód na to, że czytanie statystyk dla samego czytania statystyk nie do końca jest czymś wymiernym. I powiem szczerze, no dziwi mnie to, że trener prowadzący drużynę taką jak Manchester United nie zdaje sobie z tego sprawy, albo inaczej, no nagina sobie fakty pod tezę i to jest raczej prawdą, bo ja sądzę, że Erik ten Hag raczej dobrze wie, że expected goals, a boisko ma swoją prawdę i ta prawda mówi, że z gry, tak jak już wspomniałeś, Manchester United przegrał z Evertonem nawet właśnie w tej metryce. No to był mecz, w którym zadecydowały rzuty karne. To o tym to chyba nawet nie ma co dyskutować. Jakby nie spojrzeć...
To brzmi jakby co najmniej było 0-0, jakaś dogrówka, nie?
No tak, jakby nie spojrzeć to na 2,6 tych expected goals, to 1,6 to były te dwie jedenastki. A sam Everton z gry miał 1,7 do 1,00 Manchester United. Już nie zamierzam mówić o samych tych statystykach, tej konkretnej statystyce w kontekście jednego meczu, bo expected goals w kontekście jednego meczu jest niespecjalnie wymierne. Bardziej długofalowo jest to statystyka, z której można korzystać i dochodzi do takich wiążących wniosków. No ale wystarczy też wspomnieć o tym, że Manchester United dopuścił Everton do 23 strzałów. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, na inaugurację sezonu z Wolves, również na Old Trafford, to ludzie się łapali za głowę, jak tyle strzałów na bramkę Manchester United padło, bo to był rekord w erze Premier League, jeśli chodzi o liczbę strzałów drużyny, która przyjeżdża na Old Trafford. No i dzisiaj Everton tenże rekord wyrównuje. Co więcej, to jest już 10. mecz w tym sezonie, w którym rywale oddają 20 lub więcej strzałów na bramkę Manchester United. Tutaj już zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Ale to jest ponad 1/3 spotkań ligowych w tym sezonie. To jest no, absurdalna statystyka moim zdaniem. Jeżeli Erik ten Hag mówi, że to był dobry mecz, tu pokazaliśmy, że byliśmy lepsi, Jeżeli on tak to definiuje, to nie jest ten sposób, w jaki definiuję to ja jako kibic Manchester United mający pewne oczekiwania. I to jest, no dziwnie się tego słucha. Już nie pierwszy raz mówimy o tym, że wypowiedzi Erika ten Haga to generalnie są raczej niezbyt rzeczy, które niezbyt mogą napawać optymizmem, nawet jeżeli on robi, się uśmiecha pomimo tam różnych efektów, różnych wątpliwości, to ja tego uśmiechu nie kupuję i tutaj też tego nie kupuję. Mówię, jedyne z czymś się mogę zgodzić, to jest kwestia tego, że faktycznie defensywa się uwijała jak w ukropie, żeby Evertonowi utrudnić życie. No bo z tych 23 strzałów tam było tylko kilka groźnych. Generalnie to Rafael Varane i Johnny Evans, bo głównie oni, no napracowali się niesamowicie, żeby sprzątać to po prostu, co przechodziło przez środek pola, a to, co przechodziło przez środek pola, to chyba pan Mateusz Święcicki, komentując mecze Ligi Włoskiej, lubi mówić, że ma po prostu piłkarze w środku pola mają latyfundia, mówiąc o tym, że mają gigantyczną przestrzeń i ich nie naciska. No to właśnie Everton, już nie tylko Everton, to jest kolejny mecz z kolei, w którym po prostu rywale mają latyfundia w tej strefie na, nie wiem, między 50 a 30 metrem Manchester United, zwłaszcza kiedy United próbuje wyjść z akcją i nagle tę piłkę traci, więc 2-0 to jest dobry wynik, ale wynik, który nie do końca odzwierciedla to, co się działo na boisku.
Ostatnio czytałem taką wypowiedź jakiegoś byłego piłkarza eksperta, holenderskiego tak mi się kojarzy, ale nie jestem pewien, który mówił o Eriku ten Hagu i o jego sposobie na grę. Coś, co my tutaj już mówiliśmy wiele razy, czyli to, że nie da się grać jednocześnie wysokim pressingiem i nisko ustawioną linią obrony. No to jest niemożliwe. To skutkuje tym, że właśnie są te latyfundia, warte odnotowania słówko, są te latyfundia w środku pola niepokryte. I to niekoniecznie jest wina Kobiego Mainu, Casemiro i Scotta McTominaya, że nie są w stanie tych połaci przestrzeni przykryć, ale też taktyki, którą dobiera Erik ten Hag. Ale jeszcze może powiedzmy coś pozytywnego. Sebastian, oceń występ Alejandro Garnacho w tym spotkaniu, bo wiem, że nieco się denerwowałeś na jego nerwowość, na to, że źle podejmował decyzję, że za późno tę decyzję podejmował. No ale chyba w gruncie rzeczy był to najlepszy zawodnik Manchester United.
No tak, bez dwóch zdań ogólnie. Na pewno najbardziej aktywny. No i zresztą, który tutaj doprowadził do tego, że te dwa rzuty karne udało się zamienić później na bramki, a to były faule na nim. A mieliśmy jeszcze przecież, pamiętamy, przed polem karnym rzut wolny, po którym Bruno Fernandes no, był blisko wpakowania piłki do bramki, bo to naprawdę był dobry strzał Portugalczyka w końcu ze stałego fragmentu. No ale tam bramkarz chyba się wykazał. Więc tak, to był dobry mecz Garnacho, ale nie powiedziałbym, że jakoś wybitnie dobry, czy nawet bardzo dobry z plusem, ponieważ no było bardzo dużo sytuacji, gdzie jednak jego główna cecha taka wadliwa na ten moment, no biorę pod uwagę to, że to jest młody piłkarz, więc to też gdzieś trzeba wziąć to na klatę i troszeczkę ten dystans w jego obronę tutaj mieć w tych wypowiedziach, no ale no, już to też nie jest gość, który w sumie wchodzi cały czas, rozpycha się w pierwszej drużynie, tylko no, możemy już powiedzieć, że to w zasadzie jest etatowy piłkarz wyjściowej jedenastki, no bo Argentyńczyk no, w zasadzie już zabrał na dobre miejsce w składzie Antonemu czy jakomukolwiek konkurentowi, kto mógłby grać. No, Sancho był wcześniej, ale wiadomo, już go nie ma na ten moment. Także no, gra regularnie, no i tych liczb trochę brakuje. No tutaj oficjalnie to asysty to nie są z tego, co kojarzę, no chyba, że fantasy Premier League, to jak najbardziej. Ale brakowało, bo było dużo też, czy dużo, no co najmniej kilka takich sytuacji, gdzie Argentyńczyk naprawdę bardzo dobrze wjeżdżał w pole karne i za długo się zastanawiał, czy podać, czy strzelić i ostatecznie no, wychodziło bardzo duże zmarnowanie sytuacji, bo to, że nie mieliśmy z gry właśnie takiej przewagi nad Evertonem, tak jak ogólnie w tym XG, który przytaczaliście, do którego się przyczyniły rzuty karne, to wynikało właśnie z tego, że między innymi Garnacho, myślę, że to takie 60-70% z tych sytuacji, które gdzieś się tam kreowały z przodu, no podejmował te błędne decyzje, bądź ich nie podejmował, bądź podejmował za późno, co skutkowało tym, że ktoś zdążył w ostatniej chwili włożyć nogę, albo jednak odbiło się i weszło na rzut rożny, albo strzał jednak nie był odpowiednio precyzyjny, czy podanie, więc tutaj tego brakowało, no i nad tym trzeba po prostu pracować, no ale jest bardzo duży potencjał w tym zawodniku na pewno i jak troszeczkę tej chłodnej kalkulacji i spojrzenia gdzieś w stronę kolegów, podniesienia głowy, gdzieś to dojdzie, to naprawdę tutaj może być tylko z korzyścią i dla nas, i dla niego samego, bo te liczby też będą wygrały dużo lepiej, bo chociażby przecież było widać przy tym drugim rzucie karnym, to no nie chcę oczywiście porównywać, ale to są powiedzmy rodacy, ale gdzieś ten jego dribbling, tak to nazwijmy, troszkę przypominał właśnie takie wejście typowe Leo Messiego, czyli tam nie było żadnej fantazji, ale ten balans z ciałem, odpowiednie przełożenie ciężaru z jednej na drugą nogę sprawiło, że on gdzieś tam w zasadzie strącił trzech czy czterech rywali, a piąty czy tam czwarty też nie nadążył i wyciął go w zasadzie, więc bo dla mnie oba karne tutaj, ja tutaj nie widzę żadnych kontrowersji, oba były tutaj kontrowersyjne, dorzucić można byłoby tą rękę Kołańki, bo jeszcze niedawno takie karne.
Tam były nawet dwie takie ręce.
Tak,
nie?
Tak. Ale ta była chyba bardziej ewidentna mimo wszystko. I takie karne jeszcze.
Czyli która?
Ta, gdzie wycofywał piłkę, a on na wślizgu jechał i tak zostawił tą rękę z tyłu. No co by nie było, jednak chyba Bruno Fernandes tam wjeżdżał. I ta piłka gdzieś prawdopodobnie by do niego dotarła, czy by gol, to inna sprawa. No ale wiem, że te wykładnie z tymi rękoma i te wykładnie przypisów piłkarskich zmieniają się w zasadzie co kwadrans. Ja już też na tym nie zadążam, a do tego jeszcze dochodzą interpretacje indywidualne każdego jednego sędziego, więc tutaj nie ma konsekwencji i mam wrażenie, że chyba jakichś konsekwencji się nie doczekamy. Ale no, co może troszeczkę smucić, to, że no faktycznie no powtarza się schemat taki sam, czyli no nie mamy kontroli nad meczem, mimo że gramy na Old Trafford. Mecz można było zakończyć zdecydowanie szybciej, ale no nie wiem, no 8 na 10 kont, które próbowaliśmy wyprowadzić, to były podania do przeciwników. No fatalnie to ogólnie wygląda, bo naprawdę udaje nam się całkiem nieźle czasami te piłki odbierać w odpowiednich fazach, w odpowiednim momencie. Ale wyjście z tymi kontratakami albo złe podanie, albo za plecy, albo wprost do rywala, bo ktoś powalczy, drugi odbierze piłkę i odda po prostu pod nogi rywalowi. I to się powtarza, te schematy się powtarzają. To nie był tylko mecz z Evertonem, bo takich meczów było sporo. Bo po tych kontrach zdecydowanie można było ten mecz dobić, a tak narażaliśmy się na sytuację, że Everton gdzieś wrzuci tą bramkę, czy przypadkiem, czy po jakiejś składnej akcji, to już niezależnie od tego i zrobi się gorąco. No, ja gdzieś się do tego obawiałem prawie do końca spotkania, tak do jakiejś 85 minuty, bo gdzieś też widziałem, że sam Everton no też nie grzeszył, że tak powiem, jakąś skutecznością. Onana się chyba wykazał kilkukrotnie. W ogóle Onanę mogę ogólnie pochwalić, tak jak go obserwuję w kilku ostatnich meczach, bo mam wrażenie, że troszeczkę przejął inicjatywę w tym polu karnym. W sensie zaczął się ruszać, wychodzić do piłki, wyłapywać je, gdzieś wyskakiwać. Nie zawsze trafia timingiem, ale wygląda to zdecydowanie pewniej i lepiej. Nie wiem, czy wziął sobie do serca pewne rzeczy, czy popracował nad pewnymi rzeczami, ale ja mam przynajmniej, odczuwam takie wrażenie, że faktycznie tutaj nasz bramkarz no gdzieś wyższy level pokazuje niż jeszcze do niedawna w tej pewności siebie w polu karnym własnym. A co tutaj jeszcze, to też zgodzę się, że faktycznie ta defensywa to chyba był najmocniejszy punkt, więc oprócz takiej indywidualnej tej gratyfikacji dla Garnacho, no to solidna postawa w defensywie, bo i Evans, i Varane naprawdę bardzo dobrze, ale ja bym w ogóle wyróżnił Wiktora Lindelofa, który bardzo mi się podobał i nawet tam chyba z dwa razy się włączył fajnie w akcje ofensywne, bardzo dobrze odbierał piłki, podchodził do pressingu i zdaje się, że kojarzy jakąś jedną kluczową też interwencję, nie wiem, czy to się na linii, czy gdzieś po drodze w obronie, więc według mnie Szwed naprawdę też bardzo dobry występ na nie swojej pozycji, jakby nie było. Diogo Dalot też w miarę solidnie, no, no gdzieś tam nie przeciekało to tak często, jak to bywa czasami z tej prawej strony. No w środku pola wiadomo, to powtarzająca się sytuacja, czyli od jakichś świetnych przechwytów po autostradę dla rywali, fatalne straty, bo Casemiro też pamiętam, oprócz tej jednej świetnej piłki, chyba do Bruno, to też pamiętam świetne prostopadłe podanie do rywala, jak wycofywał piłkę, ale też z kolei, bo tutaj Scott często jest na świeczniku, trzeba przyznać, że Scott też dał jedną taką, chyba na początku drugiej połowy, już nie pamiętam, tylko do kogo.
Garnaccio.
No właśnie, i tam właśnie to była jedna z tych sytuacji, gdzie Garnaccio trochę chyba za dużo myślał. Ale tam no, piłka genialna była. Oczywiście Scott też nie uchronił się tutaj z błędami, jeżeli chodzi o straty też tych futbolówek. Także no... Wyglądał to jak mecz takich dość równorzędnych rywali, co akurat tutaj może martwić, bo jednak wiadomo, w którym miejscu jest Everton, w którym miejscu jesteśmy my i gdzie my aspirujemy. I to nieustannie martwi. No jednak wygraliśmy mecz po dwóch rzutach karnych, bez kontroli nad spotkaniem, z solidną defensywą. No ale to jest chyba za mało, żeby jakoś sensownie postawić się drugiej drużynie z Liverpoolu, z którą niedługo gramy, a jesteśmy świeżo po remisie City z Liverpoolem, bo to nagrywam zaraz po tym meczu, no i ja przecieram oczy ze zdumienia, co Liverpool robi z kontuzjami, bo przecież Ten Hag też bardzo mocno ten argument bierze do siebie, nie tylko jakieś XG i inne fantastyczne opowieści na tych konferencjach prasowych, no to bardzo często zasłania się tymi kontuzjami. Oczywiście no to jest fakt, no to nie można umówić, ale no można zobaczyć na Liverpool, jak tam zmagają się z wieloma urazami, jacy piłkarze tam wchodzą do gry, jak to w ogóle wygląda, no bo no, wyglądali świetnie, remis 1-1, a dało się jak mecz na 4-4 w zasadzie, więc no. No ale to tyle już, mówmy o Manchester United chociaż. No ale trochę dobre piłki człowiek zobaczył.
No właśnie, mówiłeś o tym, do czego aspiruje Everton i nie wszyscy są świadomi, w jak dużym dołku jest w tym momencie drużyna Shona Dyche'a, bo spotkanie z Manchesterem United to było 11. spotkanie, w którym Everton nie zdołał wygrać, oczywiście z rzędu. Tam teraz jest 6 porażek, 5 remisów, jeśli dobrze pamiętam spisanej przeze mnie zapowiedzi. No i brakuje im tylko jednego meczu bez zwycięstwa do wyrównania klubowego rekordu, więc rzeczywiście ten dół jest bardzo głęboki. Everton nie strzela goli, ma duży problem z napastnikami, więc Manchester United, zwłaszcza z takim rywalem, powinien sobie poradzić nieco lepiej.
Powiem ci, Kuba, jeszcze więcej. Everton pobił rekord już swój nawet w meczu z Manchesterem United. Po raz pierwszy w historii nie wygrał swoich pierwszych 8 ligowych meczów w roku kalendarzowym. Więc sytuacja jest dramatyczna.
Więc sytuacja jest dramatyczna. Jeszcze nie wiadomo, ile im w końcu tych punktów odejmą, bo póki co jeszcze są nad strefą spadkową.
Chyba im przywrócili ale teraz jeszcze 4 punkty, jak pamiętam.
Tak, przywrócili im 4 punkty, ale jeszcze ciążą na nich te zarzuty za kolejny sezon 21-22 i też nie wiadomo, jak to się wszystko tam rozstrzygnie przy zielonym stoliku, więc no to nie jest mocny Everton. To jest Everton, którego ogrywa każdy, w tym Manchester United, ale ważne w jakich okolicznościach.
Nie ma słabych drużyn.
No i jeszcze chcę wrócić... No, Premier League nie ma słabych drużyn, wiadomo.
Manchester United oczywiście.
Wracając do tej defensywy, no to Andre Onana w tym spotkaniu 6 interwencji, Johnny Evans 4 wybicia, 4 bloki i 2 odbiory, a Rafael Varane 3 wybicia, 3 odbiory i 1 blok. No i ciebie, Kacper, zapytam, kto był lepszym transferem w tym momencie? Johnny Evans czy Andre Onana? Ja bym postawił na Evansa przez tą zawaloną Ligę Mistrzów. No ale jak ty uważasz na ten moment sezonu?
Znaczy no patrząc tak z tej perspektywy, patrząc tylko na to, co już się stało, a nie na to, jakie są perspektywy na przyszłość, to no, Johnny Evans może i nie miał paru tak, powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że spektakularnych, bo to było zbyt duże słowo, ale nie miało takich wyników, których naprawdę nie miał przez to bardzo występów, których naprawdę zrobił różnicę, bo ona już tak z 2 czy 3 takie miał, no ale też z drugiej strony nie miał chyba takiego meczu, w którym po prostu pozostało się tylko przeżegnać i po prostu odwrócić się i no nie chciało się na człowieka patrzeć, a zwłaszcza w Lidze Mistrzów Andre Onana kilkukrotnie takie rzeczy niestety tam nam zaprezentował. Już mecz z Galatasaray, to ja dziękuję. Ja mam wrażenie, że ja czasem jak się budzę, to może jak taki przemęczony w nocy, w sensie wiecie, jak w szoku, jak z koszmaru, to właśnie tak sobie myślę, że może mi się ten mecz z Galatasaray wyjazdowy śnił. Tak mogło być. No, tutaj trzeba powiedzieć, że Evans się broni. Evans, o ile no, oczekiwania wobec niego, to chyba wszyscy mieliśmy zerowe albo zbliżone do zera. To nie jest jego wina, że on tyle gra, bo tutaj...
18 meczów na 28 w Premier.
Dokładnie, no to nie decyduje tutaj jego forma, też mam wrażenie tak czysto sportowa, bo ja sądzę, że Erik ten Hag, nawet jakby John Evans był w dobrej formie, to i tak by go nie wystawiał, bo Erik ten Hag jest Erikiem ten Hagiem, Erik ten Hag jest upartym człowiekiem i przywiązanym do nazwisk. No ale w każdym razie kontuzje sprawiły, że John Evans gra i John Evans gra solidnie. Gra na tyle... daje tyle, ile można oczekiwać od takiego zmiennika na środku obrony i sądzę, że nawet daje z lekkim plusem, bo ja osobiście już tak bym sądził, że jednak John Evans jak będzie występował, to już by prowadziło po prostu do tego, że będzie naprawdę źle, a on o ile już mówimy o takich typowo interwencjach polukarnych, no właśnie tutaj ta gra w niskim bloku to jest coś, w czym John Evans czuje się dobrze, bo lubi zablokować strzał, lubi wybić. Trochę tak jak młode wilki, ten z Killera, co nie, lubi, wiecie co zełba zrobić. No w każdym razie Onana ma dużo sobie, po prostu ma dużo takich poważnych kamieni w swoim ogródku, które długo pewnie zajmie mu ich wymazanie, bo sądzę, że wiele osób będzie bardzo długo pamiętać jego błędy. I w tym momencie przez to John Evans chyba faktycznie wygrywa w tym boju, jeśli chodzi o taki o pozytywne postrzeganie transferu, aczkolwiek ja Onanie z każdym kolejnym meczem zaczynam coraz bardziej ufać. Przecież on w meczu z Manchesterem City, no to szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy to nie był najlepszy piłkarz całej drużyny. Tak no abstrahując od tego, że puścił 3 gole, no generalnie wszystko, co mógł obronić, to obronił. No może jeszcze przy strzale Fodena na 2-1 mógł coś zrobić, ale generalnie on tam się tak napracował, tyle wrzutek wyciął. No i tutaj z Evertonem znowu wyglądał bardzo solidnie. I no to jest piłkarz na takiej tendencji wznoszącej. I osobiście uważam, że jednak tak w dłuższej perspektywie to raczej o Onanie będziemy mówić też jako raczej piłkarzu, który tej drużynie jest w stanie dać naprawdę dużo. I jako o transferze chciałbym o nim mówić, o transferze pozytywnym i wierzę w to, że są na to szanse.
Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że wczoraj był 9 marca 2024 roku, że na Old Trafford zobaczę jeszcze razem na boisku jednocześnie Johnego Evansa i Ashleya Younga, bo to już zamierzchłe czasy, trudne też czasy dla Manchesteru United, ale jednak jeszcze ci weterani na tych boiskach Premier League dają radę, a dzisiejszy odcinek to trochę taka wycieczka wehikułem czasu, bo rozmawialiśmy teraz o teraźniejszości. Zaraz cofniemy się w przeszłość, a potem wylądujemy w przyszłości. Odbiegamy od meczu z Evertonem i trafiamy do ostatniego sezonu Ole Gunnara Solskjaera. Na Old Trafford jest 2 napastników, Cavani i Anthony Martial. Trafia tam również Cristiano Ronaldo. I Ole Gunnar Solskjaer w najnowszym wywiadzie w programie na kanale The Overlap powiedział, tak jasno tego nie powiedział, nie zaznaczył tego tak ewidentnie, ale można było to wyczytać, że sprowadzenie Cristiano Ronaldo było błędem, bo powiedział, że i on, i Cristiano Ronaldo, i Ole Gunnar Solskjaer nie skorzystali, że tak powiem, w łagodnych słowach na tym transferze. Manchester United według Solskjaera musiał przedefiniować swoją taktykę, bo Cristiano Ronaldo nie presował, bo gdy był Cavani czy Martial, to tych ze strony napastnika tych skoków pressingowych było więcej. Trzeba było przedefiniować całą drużynę, dostosować taktykę właśnie do już 37-letniego Portugalczyka. No musimy też zaznaczyć, że Ole Gunnar Solskjaer sprowadził Ronaldo i też się na to zgodził, bo z całego tego wywiadu, z całej tej rozmowy możemy wyczytać, że miał prawo weta, no ale stwierdził, że jeśli jest szansa wielkiego powrotu Cristiano Ronaldo na Old Trafford, to z tej szansy skorzysta. Na czym najbardziej utracił Cavani, który był poszkodowanym tego, że Ronaldo trafił do Manchester United i musiał grać, bo Solskjaer stwierdził, że Ronaldo jest takim piłkarzem, że gdyby grał w 3 na 4 spotkania, no to już by był zły, co widzieliśmy za Erika Ten Haga. Sebastian, z perspektywy czasu sprowadzenie Cristiano Ronaldo to był błąd. Czy było warto może spróbować napisać piękną historię powrotu legendy Cristiano Ronaldo? Tutaj mam jego szalik zakupiony na Old Trafford. No i gdyby nie trafił z powrotem do Manchester United, to ja bym tego szalika pewnie nie kupił, więc był to błąd?
To z tej perspektywy, patrząc pod kątem tego szalika, to pewnie nie, bo szkoda szalika. Ale patrząc pod kątem, no inaczej, no, nawet Cristiano Ronaldo, udzielając tego wywiadu, który udzielił i tak kończąc swoją przygodę, swój powrót do United, jak i teraz Solskjaer w tym wywiadzie, który przytoczyłeś, no wskazują wprost, że w zasadzie to był błąd, tak? Że niekoniecznie to się powiodło tak, jak sobie tego życzyli, czy jak sobie to wyobrażali, co już mówię samo przez się, no ale no, nie zawsze wszystko wiesz w momencie, jak podejmujesz jakąś decyzję. No, masz wrażenie, że może to pójdzie w inną stronę, a ostatecznie nabiera to całkiem innego obrotu sprawy. No i chyba tak troszeczkę było tutaj, zresztą Solskjaer to podkreśla, że to było tak, że do niego zadzwoniono, jakby przedstawiono mu w ogóle, że jest opcja sprowadzenia Cristiano Ronaldo, to nie było tak, przynajmniej tak wynika z wywiadu, no zakładam, że Solskjaer nie ma tutaj jakichś powodów, żeby to przekłamywać, czy jakoś strasznie podkoloryzować. Więc mówi, że po prostu do niego zadzwoniono, bo nie było w planach sprowadzenia Cristiano Ronaldo. Zresztą to się chyba przywiało, już wielu osób to powtarzało, że tego w planach jakby na letnie okno transferowe nie było. To się gdzieś po drodze okazało, że taka opcja jest. I zadzwoniono do niego i po prostu stwierdził, że w sumie czemu nie? No, wiedział, że wiąże się to z pewnymi daleko idącymi zmianami w wizji jakby gry i rozwoju tej drużyny, bo faktycznie trzeba było tą taktykę przemienić. Wiadomo, że Cristiano nie był tym, który był pierwszym do presowania i który rozpoczynał ten pressing. Do tego jednak jego jakby tutaj prezencja i też ogólnie pobyt na boisku, jeżeli już się na nim pojawiał, no sprawiał, że od razu jego koledzy z drużyny nabierali pewnego respektu i takiego, miałem takie odczucie, takie wrażenie i takiego obowiązku dostarczania mu piłek i koniecznie najlepiej jemu przede wszystkim. To było zresztą widać między innymi przy Bruno Fernandesie. A pewnie ofiarami no nie tylko był Edison Cavani, który no tutaj był tytanem pracy na boisku, może nie zrobił takich liczb bramkowych, no bo co by jednak nie mówić, trzeba oddać, że Cristiano Ronaldo te liczby jakieś zrobił, no ale no to też graliśmy na niego, jakby nie było, no i przede wszystkim no, pociągnął troszeczkę za uszy w tej Lidze Mistrzów w tej fazie grupowej, to też trzeba oddać. Nie wiemy, co by było, gdyby go nie było. Można skrótowo zakładać, że bez niego nie udałoby się wyjść z tej grupy, ale to jest uproszczone myślenie, no bo nie wiem, jaka byłaby sytuacja drużyny, jaka byłaby gra drużyny. No ja jestem fanem, jeżeli w ogóle jestem fanem podejścia budowania drużyny na jednak sile zespołu, kilku zawodników, jakichś kilku indywidualności, którzy gdzieś przeważają poziomem nad może resztą stawki, ale też dają przykład, niż budowanie wokół jednego piłkarza, no bo jak ten jeden piłkarz nie ma dnia, no to drużyna często też nie ma dnia i to się tak do tego sprowadza. No, ja tak kiedyś kojarzę, chociaż bardzo, bardzo cenię tego z napastnika Ruud van Nistelrooy, który u nas grał i jak dobrze przecież pamiętam, no to akurat nie był najlepszy czas Sir Alexa Fergusona, ten okres, gdzie Holender grał. Strzelał bramek jak na potęgę, to owszem, ale jak nie strzelał, to drużyna zazwyczaj też nie za bardzo strzelała. I coś, nie chcę ich porównać, bo to oczywiście dwa odrębne wątki, całkiem inna kategoria piłkarzy, ale bardziej chodzi o to budowanie drużyny wokół powiedzmy jakiejś tam dziewiątki takiej gdzieś wysuniętej. Więc z tej perspektywy wydaje mi się, że no błąd to chyba każdy gdzieś tam mniej lub bardziej, patrząc na te argumenty, patrząc na odpowiedzi samych zainteresowanych, powie, tak? No, więc no cóż, no, nie udało się, I tak zresztą tak samo spuentował to Solskjaer. No, spróbowaliśmy, cóż, no nie udało się, nie wyszło mi, nie wyszło jemu, nas już tu nie ma. Trudno, może trzeba było podjąć inną decyzję, ale nie ma co żyć przeszłością, bo mam wrażenie, że to też jest jedna z głównych bolączek Manchester United, że za bardzo żyje się przeszłością i ta przeszłość gdzieś trzyma tą drużynę na smyczy i blokuje ten rozwój na wszelkich płaszczyznach. I miejmy nadzieję, że to, co gdzieś teraz widzimy w ostatnich tygodniach, miesiącach, te ruchy, no to będzie po prostu odpięcie tych smyczy przeszłości i faktycznie budowanie nowego rozdziału tego klubu, no bo potrzebuje tego jak powietrza. Koniec z powrotami, może w ten sposób. Chociaż no John Evans to faktycznie nieoczywisty, całkiem niezły, całkiem naprawdę przyzwoity powrót. No. Znaczy ja do Evansa jak osobiście zawsze lubiłem tego piłkarza, bo to taki był pożyteczny człowiek, że tak powiem. Szklany, bo szklany to był największy problem.
Pożyteczny człowiek.
No pożyteczny piłkarz na boisku. Też dość uniwersalny, bo też go gdzieś można było wrzucić w różne pozycje w tej defensywie. Ale gdzieś też myślałem, że to raczej powrót na zasadzie takiego... Nie wiem, już prawie grającego trenera, że tak powiem, że może gdzieś wstąpi w jakimś pucharze ligi, właśnie w jakiejś tam kontuzji, jak będzie za dużo, tu na 5 minut wejdzie. No ale cóż, złożyło się jak złożyło przez te kontuzje.
To co, cel na lato, Ashley Young.
A powiem szczerze, Young, co by nie mówić, nazwisko zobowiązuje. Chłop wygląda ciągle Young, nie?
No i się utrzymał na tym poziomie Premier League, bo już kilka klubów obskoczył, a jednak cały czas gdzieś jakiś klub go w Premier League chce. Dobrze, Kacper, jak ty patrzysz na sprawę Cristiano Ronaldo?
Nie powiedziałbym tak jednoznacznie, że to był błąd, bo moim zdaniem Ronaldo no dał to, czego się oczekiwało, tak? Dał gole. To jest teraz kwestia tego, co chciał Ole Gunnar Solskjaer osiągnąć, bo jeżeli Ole Gunnar Solskjaer nie ściągał Cristiano Ronaldo po to, żeby on był tą dziewiątką, która będzie zwolniona z obowiązków defensywnych, która będzie właśnie przede wszystkim czekała na podania i będzie przy okazji dobrze kończyć, bo jednak jeśli chodzi o wykańczanie akcji, to z Ronaldo to wyglądało akurat ok. No to nie wiem, po co Ole Gunnar Solskjaer go ściągał, tak bym powiedział. No i tutaj należałoby spojrzeć, zastanowić się nie tyle na sam problem Cristiano Ronaldo i na sam problem tego, czego się od niego oczekiwało. Bo ja uważam, że samo ściągnięcie Cristiano Ronaldo z definicji błędem nie jest. Błędem jest to, jeżeli to wpływa na twoją taką drastyczną zmianę planów. No i tutaj wychodzi na to, że faktycznie mogło tak być. No ale też z drugiej strony, Cristiano Ronaldo mógłby być takim, nie wiem, trendseterem na przykład dla tych młodych piłkarzy. Nauczyć ich czegoś, przekazać im trochę tego swojego już chorobliwego zafiksowania na punkcie top performance'u i tego typu rzeczy. Przypomina mi się taka rozmowa, chyba Mike Phelan to mówił, asystent Ole Gunnara Solskjaera, że Ronaldo przyszedł i chciał narzucać najwyższe standardy, ale niesamowicie się frustrował, bo on nie było odpowiedzi, nikt jakby nie szedł za tym, znaczy może nie, że nikt, ale zwłaszcza ta młodsza część szatni, ta już przewiązająca część szatni, za tym nie szła i Ronaldo był niesamowicie tym sfrustrowany. Zresztą tam chyba Ole Gunnar Solskjaer nawet rzucił w pewnym momencie, nie pamiętam, chyba przy okazji rozmów o opasce kapitańskiej i tym, że jak jeśli komuś proponował
tak,
założenie
to jest kolejny
opaski,
wątek.
Opaski kapitańskiej, to nie było tak, że przychodził do niego piłkarz, który dostał tą propozycję i mówił, nie no wiesz co, trenerze, ja to się tak nie czuję, tylko szedł do kogoś ze sztabu i prosił, żeby ktoś ze sztabu to przekazał Ole Gunnarowi Solskjaerowi i Solskjaer to podsumował, że no wiecie, no Gen Z. I tutaj tak na to patrzę, że faktycznie Ronaldo też mógł trochę się jak z tym Gen Z czuć, jeżeli faktycznie próbował motywować do czegoś więcej i niekoniecznie to się udawało. Generalnie ja się zgodzę się z Sebastianem z tym, że też miałem wrażenie, że Cristiano Ronaldo wszedł jak taki samiec alfa na to boisko i po prostu wszyscy nagle pozostali jak w obrazek Cristiano Ronaldo i nie, no jak komuś podać to jemu, co nie, no nie ma opcji i trzeba do niego grać. To zaburzyło balans zespołu.
Zwłaszcza, że jednak wejście, trzeba przyznać, miał obiecujące, bo ten mecz z Newcastle, tam dwie bramki, wygrano 4-1, to tak napompowała jego ten wizerunek od razu, zaraz po powrocie. Nie? Więc to... Ja mam takie wrażenie, że Bo, tak, bo byliśmy po sezonie, jak dobrze pamiętam, w którym przegraliśmy w karnych z Villarreal, zajęliśmy drugie miejsce, odpadliśmy pewnie w jakiś, nie wiem, czy tam był finał, czy półfinale, tam FIA Cup, czy Pucharu Ligi, więc powiedzmy dochodziliśmy gdzieś stosunkowo daleko, liczyliśmy się prawie do samego końca gdzieś tam w tych rozgrywkach, no wiadomo, no z City ta walka o mistrzostwo, no to ona się gdzieś skończyła chyba w lutym, bo tam chyba w styczniu jeszcze była jakaś możliwość. No i teraz jest pytanie, no bo jeżeli ja sobie tak to wyobrażam, jak siada sztab, bo nie tylko menadżer, ale siada sztab po jakimś sezonie, który się zakończył, gdzie można było skończyć z trofeum, no wymsknęło się to gdzieś troszeczkę jakby w ostatniej chwili, no i ostatecznie ten sezon nie był obfity w żadne trofea w zasadzie, ale był wynikowo dość obiecujący, można powiedzieć. No więc się zastanawiasz pewnie, co zrobić, żeby zrobić kolejny krok w rozwoju tej drużyny, utrzymując jakąś wizję gry i tak dalej. No i pewnie tak to było poprzygotowywane. Były jakieś opcje, kogo kupić, jak rozwijać drużynę, w którym kierunku pójść. No i nagle jest telefon, jest Cristiano Ronaldo dostępny. Bierzecie czy nie? No i ten cały plan, to wszystko, no stanęło na głowie, no bo teraz trzeba było podjąć decyzję, czy zaryzykować właśnie i pójść w kierunku Cristiano Ronaldo, bo to jest Cristiano Ronaldo. Po pierwsze, legenda klubu, w ogóle legenda piłki, przez wielu uważany za najlepszego piłkarza w historii tego sportu. I poza tym, tak jak gdzieś tutaj dobrze przytoczyłeś tą kwestię, też pomyślano pewnie w ten sposób, że no z drugiej strony no może będziemy musieli przedefiniować tą wizję rozwoju drużyny i jej gry, albo tego, jak chcemy, żeby grała, ale będziemy mieli faceta, który wygrał w zasadzie wszystko, jest zwycięzcą, ma mental i może zarazi, wniesie to, czego brakuje w tym środowisku, w szatni i tym pozostałym młodym piłkarzom, mniej doświadczonym, nieutytułowanym, którym brakuje tego. Ale to chyba właśnie gdzieś to nie zagrało i zamiast przekazywania sobie czegokolwiek, chyba zaczynała się po prostu pojawiać coraz większa frustracja i zarówno indywidualnie, no bo co tu dużo nie mówić, no to jednak jest 37-letni Ronaldo, widać było, zwłaszcza w meczach Premier League, bo w Lidze Mistrzów wyglądał to troszeczkę lepiej, ale w meczach Premier League no ciężko mu się grało, naprawdę miał tam ciężary straszne, niezależnie z jaką linią obrony się męczy, znaczy się mierzył.
Dużo spalonych.
Dużo przegranych, bardzo dużo przegranych pojedynków z kimkolwiek w obronie. Nieudane dribblingi, strzały, rzuty wolne, to w ogóle pożal się Boże, to już było w Realu, tak, no ale i tak dalej. I tak naprawdę była bardzo często duża posucha w bramkach Premier League. No i gdzieś tam się zdarzył jeden mecz, 3 gole, nie wiem, to chyba Tottenham, jak dobrze pamiętam. I tam troszeczkę podreperowanie tej statystyki, ale potem znowu było w zasadzie długo, długo nic, jeżeli chodzi o ligę. Podreperował to gdzieś widzę mistrzów. Także no ja rozumiem zamysł, no to jest kuszące, no pewnie jakbyśmy mieli możliwość, nie wiem, sprawdzenia zamiast Ronaldo Messiego na przykład, no to też pewnie człowiek by się nie zastanawiał, nie? I znaczy zastanawiałby się, ale no byłoby to na tyle kuszące, że ta wizja kusi, żeby jednak sprawdzić i spróbować. No i tak jak Ksowski podsumował, no spróbowali, nie wyszło dla nikogo w sumie, tak na dobre, tak. No, Ronaldo obronił się troszkę tym dorobkiem strzeleckim, no ale jakby tak solidnie, szczegółowo i szczerze przeanalizować jego i postawę na boisku, i poza boiskiem, i ogólnie to, jak to wyglądało, no to raczej ogólny obraz jest taki, że to nie było to, czego się spodziewaliśmy, czego byśmy oczekiwali, bo wiele mieliśmy, pamiętam, może teraz już zapominam, ale wiele mieliśmy takich mniejszy lub większy pretensji do samego Portugalczyka, jak się zachowuje, jak to wygląda, jak to zaczyna dzielić szatnie, bo on zaczyna coraz bardziej wprost o pewnych rzeczach mówić, aż pojawił się ten wywiad z Morganem, od którego już nie było powrotu i już do klubu nie wrócił.
Już, Kacper, poruszyłeś temat tej opaski kapitańskiej, więc został nam jeszcze jeden temat, czyli Manchester United był może nie o krok od sprowadzenia Erlinga Haalanda, ale Ole Gunnar Solskjaer próbował 2 razy namówić klub na to, żeby sprowadzić Erlinga Haalanda do Manchester United jeszcze w czasie, zanim on zaczął strzelać tak seryjnie w Salzburgu, bo potem już się zgłosiła, jak mówi Solskjaer, Borussia, zgłosił się Juventus i pozostałe wielkie marki, ale wcześniej, bo Ole Gunnar Solskjaer pracował z Haalandem jeszcze w Norwegii i bardzo go klubowi zalecał i według tego, co mówił, to była decyzja klubu, że go wtedy nie wykupiono. Było też trochę o Jude Bellinghamie, który był w Manchester United. No i z perspektywy czasu po raz kolejny tych dwóch zawodników w Manchester United no chyba chętnie byśmy zobaczyli, a szczególnie mnie porusza ten temat Erlinga Haalanda, bo tak jak już wspomniałem z tego, co mówił Solskjaer, to zarówno on, jak i klub, jak i scouting mieli prawo weta co do jakiegoś zawodnika na podstawie i raportów statystycznych i na podstawie no po prostu tego, czy ten zawodnik pasuje do konkretnej drużyny. No i w czerwcu 2018 roku klub powiedział nie bierzemy Erlinga Haalanda, ponieważ nie mamy wystarczająco dużo raportów w jego sprawie. No, Erling Haaland na Old Trafford zamiast na Etihad to byłoby coś pięknego.
Pytanie tylko, czy tak samo by odpalił, bo to też jest... Łatwo jest powiedzieć, że o, mogliśmy ściągnąć piłkarza, który miał tam, nie wiem, 18 wówczas lat? I no pewnie by nie wiem, wjechał i zaczął walić bramki.
Kurczę, jakby to był inny zawodnik, to może bym się z tobą zgodził, ale wydaje mi się, że Haaland gdzie by nie był, to by odpalił. Jak on w Salzburgu już na tle zespołów w Lidze Mistrzów ładował gol seryjnie dosłownie, był wielkim objawieniem w tym Salzburgu, to myślę, że w Manchester United też by wypalił, zwłaszcza, że wzięliśmy Højlunda, który dopiero w United miał odpalić po raz pierwszy tak rządnie.
I wiesz co, mam wrażenie, że i tak i nie, bo on też musiał nabrać pewności siebie grając w lidze austriackiej i to też na pewno pomogło, jeżeli tam zaczął regularnie strzelać, żeby też po prostu z mocniejszymi przeciwnikami prezentować się na dobrym poziomie, ale ja w ogóle patrzę na to też z innej perspektywy, bo mi trafił się niedługo po tym wykładzie, przepraszam bardzo, wywiadzie Ole Gunnara Solskjaera, fajny tweet Jacka Fawcetta, naczelnego wroga publicznego The United Stand, tak analityka, który lubi sobie o Manchesterze United popisać, zresztą też kibice Manchester United, że tylko ten klub mógł olać sugestie Ole Gunnara Solskjaera a propos Erlinga Haalanda, ale stwierdzić, że jak Diego Forlan zadzwonił i powiedział, mamy takiego Urugwajczyka, jest Facundo Pellistri, bierzcie go, i od razu go wzięli. I ja odnoszę wrażenie, że to już były ruchy, jak się nie mylę, za kadencji Ole Gunnara Solskjaera, w razie Pellistri, i był jeszcze jeden taki ruch, zaraz do tego wrócę, gdzie mógł też Ole Gunnar Solskjaer sobie pomyśleć, no ja polecałem tego Haalanda i on nie wypalił, to teraz też na przykład ten mi poleca, to ufam mu i bierzemy, bo nie zmarnujemy. I przed Facundo Pellistri efekt marny. Innym piłkarzem polecanym przez byłego piłkarza Manchester United, przez Ryana Giggsa, był Daniel James. Ja na przykład uważam, że Daniel James nigdy nie był piłkarzem na poziomie Manchester United i na swoje umiejętności zrobił dużo.
A widziałeś, co Solskjaer mówił w tym wywiadzie o Danielu Jamesie?
Znaczy, wiesz co, przysłuchałem cały ten wywiad, ale nie wiem, do czego pijesz.
On powiedział, że w momencie przyjścia Ronaldo pozwoliliśmy odejść Danielowi Jamesowi. Są to dwa różne typy zawodników. Myślałem, że to słuszna decyzja, lecz nie była.
Znaczy, no, kurczę, Kuba, ja nie wiem, no, Daniel James poszedł do Leeds, w Leeds się...
Ja uważam tak samo, no, wiesz, że to jest słaby bardzo.
Leeds po roku stracił miejsce w składzie, poszedł na wypożyczenie do Fulham i teraz gra w Championship. To nie jest tak, że po tym piłkarze jest co płakać, ale ja po prostu zwracam uwagę na to, że moim zdaniem, jeżeli nasz dział scoutingu uważał, że o Erlingu Haalandzie nie ma wystarczająco dużo danych, bo tych danych mogło nie być, tam było dokładnie to sformułowania we've got enough reports, czyli tak jakby oni mieli już byli wystarczająco zawaleni tymi raportami o piłkarzach, żeby mieli jeszcze tego Haalanda tam do tej sterty dorzucać, no sorry, z tego nic nie będzie. No to jeżeli nie było danych o Haalandzie i stwierdzili, że nie kupujemy go na podstawie polecenia byłego naszego piłkarza, który go co prawda zna, to moim zdaniem podjęli słuszną decyzję. Bo potem z tego właśnie wychodzą zakupy jak Pellistri, który no też mam wrażenie, no jeżeli to prawda, że tak faktycznie to było głównie ruch na zasadzie polecenia go przez Forlana, czy Daniel James, wiadomo, to jest z rynku krajowego piłkarz ściągnięty, ale no mimo wszystko też podobno głównie za rekomendacją. No to ja odnoszę, ja mam wrażenie, że jednak drużyny się nie buduje na takich ruchach. Drużyny się buduje na analizie danych, na spokojnej, właśnie cierpliwym podejściu, a nie na takim szukaniu takich okazji na zasadzie, że ej stary, widziałem talent, ale uwierz mi na słowo. No na takiej zasadzie to kiedyś Southampton zakontraktowało Aliego Die, bo dzwonił George Weah i powiedział, że ma swojego kuzyna. I tak, George Weah? To chyba to był George Weah. Chyba tam się gość podszywał pod George'a Weah. I dostali piłkarza, który kopał gdzieś w ligach amatorskich, niemieckich i po jednym występie mu podziękowali, bo zobaczyli, co się dzieje. Więc ja osobiście jestem zdania, że no to jest pójście po bandzie, bo ale jeśli chodzi o cały jakby proces, podejście do tego, że nie bierzemy kota w worku, ja osobiście uważam, że tutaj nie było podjętej złej decyzji. Co prawda efekty tak długofalowo możemy teraz patrzeć, że są złe i że faktycznie mógł być super napastnik. Ale to, że ten Erling Haaland by wszedł do Manchesteru United, nie ma żadnej gwarancji, że on by tak naprawdę teraz wszedł na tak wysoki poziom. To samo jest z Judem Bellinghamem i mam wrażenie, że my możemy teraz sobie płakać nad tymi wszystkimi piłkarzami, którzy, przepraszam bardzo, byli niby blisko klubu i ostatecznie okazali się gwiazdami. Ale ile też już widzieliśmy graczy o gigantycznym potencjale, którzy w United po prostu przepadli. Ile widzimy takich historii jeśli chodzi o futbol na całym świecie. I właśnie każdy taki potężny klub ma takie nazwiska, które gdzieś tam są tymi wyrzutami sumienia. No tak działa ten biznes. A teraz spekulacje. Ja osobiście uważam, że nie mają sensu, bo Haaland też bardzo mądrze swoją karierę poprowadził. I uważam, że pójście do Salzburga, potem do Borussii Dortmund, to było świetne takie budowanie siebie jako piłkarza, robienie małych kroków, a nie rzucanie się na głęboką wodę, bo w przypadku młodego piłkarza jak się szybko sparzy, to czasem może się po tym nie podnieść.
No tak, tylko tak w sumie w ramach ciekawostki w ogóle, bo tam wyszło, że Ed Woodward nie miał weta, to jako ciekawostka z tego całego wywiadu, co przykuło troszeczkę moje ucho i oko. Ale tu też się też zgodzę z Kacprem, że te kariery, bo to zarówno Erlinga Haalanda, jak i Jude'a Bellinghama, no, poprowadzone wzorowo w zasadzie, obaj się przewinęli przez Borussię, obaj zrezygnowali z opcji dołączenia po drodze do Manchester United, bo jak dobrze pamiętam, to nie tylko kwestia wspólnego trenowania w Molde, gdzie gdzieś Solskjaer wprowadził go do tej seniorskiej piłki jeszcze w swoim kraju. Jak rozumiem, wtedy nastąpił pierwszy kontakt, gdzie polecał jakby swojemu byłemu klubowi tutaj tego chłopaka, wówczas chłopaka. To później jeszcze, jak już grał w Salzburgu, to jak dobrze kojarzę, to były wyjazdy do Salzburga Solskjaera i Eda Woodwarda i rozmowy. Ale on sam jednak zdecydował się że ze swoim agentem na ruch zamiast do Premier League, to do Borussii Dortmund, żeby gdzieś się rozwinąć.
No ale z tego, co mówił Solskjaer, to już wtedy było po ptakach, że już w tamtym momencie się już nie dało go sprowadzić.
Znaczy ja wiem, czy dało, czy nie dało. No, może też musimy brać pod uwagę to, że Manchester United przez tą dekadę no nie zrobił się, nie jest już tak atrakcyjnym dla wszystkich kierunkiem, jak byłby jeszcze te 10-15 lat temu. Tak? No, pojawiło się wiele klubów, obecnie dużo lepszych, sportowo przynajmniej, oferujących też możliwości rozwojowe. Mógł też pójść ewentualnie, no, tak jak na przykład Chelsea teraz robi, tak? Sprowadza tam na potęgę tych młodych piłkarzy, mógł pójść tam i gdzieś zginąć w gąszczu tych zawodników. Chociaż no też uważam, że pewne są takie talenty, które, znaczy talent talentem, ale tu przede wszystkim w parze z talentem musi iść odpowiedni mental i głowa. Zawsze gdzieś wychodzę z tego założenia i to będę powtarzał, bo bez tego to ten talent ogólnie no nie przekujesz w diament, nie? Nie ma takiej opcji. I ten mental widać, zarówno jednego, jak i drugiego, czyli mówię tu o Jude'zie, który przecież no, nie był w Manchester United, tylko tak uszczegółowiając, był w Carrington i to jest też potwierdzone, że po prostu gdzieś zanim podjął decyzję, co robi dalej ze swoją karierą, no to zakładam, że pewnie też inne kluby w Anglii starały się jego podpis, więc naprawdę świadoma decyzja, zresztą on sam podkreśla, znaczy on sam, Solskjaer w tym wywiadzie podkreślił, że w życiu nie widział tak dojrzałego 17-latka, który po prostu już wiedział, już sobie zaplanował, jak chce, żeby ta kariera się gdzieś potoczyła. A Manchester United wtedy no, nie mógł mu zagwarantować, że będzie grał w pierwszym składzie, czy będzie miał jakąś znaczącą rolę od razu w tym zespole. Więc tak zdecydował, jak zdecydował. No i patrząc po tym, jak się te kariery dla nich potoczyły, no zakładam, że w żaden sposób tego nie żałują. Jeszcze tym bardziej patrząc, w jakim miejscu dalej jest Manchester United, jak próbuje cały czas z tego bagna, w którym ugrzązł, niezgrabnie i nieudolnie wyjść póki co. Więc no. No wiadomo, no to też co mówi Kacper, no nie da się wszystkiego jeden do jednego przełożyć, no bo pewnie w zależności do jakiego środowiska trafiasz, z jakimi ludźmi się zaczynasz stykać, z jakimi ludźmi współpracujesz, to wszystko gdzieś ze sobą koreluje, rzutuje i daje jakąś całość, która jakby stanowi o tym, kim jesteś w danym momencie, więc no to też nie da się tak zero-jedynkowo na to patrzeć, no ale też jednak wychodzę z założenia, że są takie jednostki, które mają też taki mental przy tym talencie, że jeżeli zdrowie pozwala, bo to też to jest trzeci czynnik, to oni po prostu to zrobią, czyli wejdą na ten najwyższy poziom i dla mnie to jest absolutny top, jeżeli chodzi tutaj o napastnika, a tutaj w ogóle o piłkarza w zasadzie kompletnego, jeżeli mowa o Jude Bellinghamie, to jest dla mnie to jest po prostu jakiś fenomen. I trzymam kciuki, żeby się rozwijał, bo może w końcu doczekamy się jakichś sukcesów tej reprezentacji Anglii. Znaczy, no wiadomo, najlepiej by się doczekać reprezentacji Polski, ale na te sukcesy się w Anglii czeka tak, jak chyba w reprezentacji Polski to jedyne, co łączy te dwie narodowości, jeżeli chodzi o tę piłkę nożną. No i chyba tak.
Kończąc wątek przeszłości, przenosimy się do przyszłości, czyli do nowego stadionu Manchester United. Już sobie w poprzednich odcinkach trochę o tym rozmawialiśmy. W tym momencie powstał zespół powołany przez Ineos i też chyba miasto, złożony z wielu różnych osób, nawet Gary Neville się załapał do tego zespołu, mającego zająć się nowym obiektem dla Manchester United. I poszedł taki duży materiał na temat tego zespołu, z którego nie dowiadujemy się nic. To znaczy, ja nadal nie wiem, czy Manchester United ma w planach pozostać na Old Trafford, czy budować nowy stadion, bo jedna z osób tam wypowiedziała się tak, jeden z członków tego zespołu. Cieszymy się, że Manchester United potwierdził swoje zaangażowanie w pozostawienie Old Trafford, który jest ich historycznym domem. Jestem zadowolona z perspektywy inwestycji w stadion, który stać ma się obiektem światowej klasy. Ja nie wiem, czy to jest deklaracja tego, że Manchester United będzie chciał zostać na Old Trafford, czy że zostawi Old Trafford i obok powstanie nowy stadion, no ale co z tym obiektem, który jest teraz? No ciekawie się to rozwija i na ten moment też cała ta grupa ludzi ma zająć się ożywieniem też okolicy Old Trafford, czyli całej tej dzielnicy, która kiedyś była takim centrum przemysłowym, a dzisiaj ma się stać bardziej biurowym, komercyjnym centrum Manchesteru. No i Kacper, ty się chyba nie wypowiadałeś na ten temat, na temat tego, co sądzisz o przyszłym obiekcie Manchester United.
A parę odcinków temu ta rozmowa była. Ja mówiłem, że generalnie nie tak? jestem przeciwko...
Myślałem, że ciebie akurat nie było.
A mówię, że nie jestem przeciwko budowie nowego obiektu, ale fajnie by to było zachować w tej samej lokalizacji. Takie było tak w skrócie moje stanowisko. Generalnie też tak powiedziałeś, że ta cała z tego informacji o tym, że zbudowano tą grupę osób odpowiedzialnych za... Jakby to powiedzieć, za...
Task force, to brzmi jak...
Za nakreślenie...
Analizę dostępnych
tak,
opcji.
Tak, dokładnie, za nakreślenie kierunku, którym ta cała inwestycja ma podążać. I że z tego się nie dowiedzieliśmy, jaki jest pomysł w ogóle. No od tego jest ta grupa, żeby ten pomysł jakoś to ułożyć, uporządkować i żeby pewnie dokonać taką podstawową audyt plusów i minusów.
To jest po prostu grupa... To jest takie działanie polityczno-społeczne, które gdzieś znamy często z jakichś kampanii, czy miast samorządowych, czy tych ogólnopolskich. Ja to bardziej tak postrzegam. Co zresztą, na co wskazuje chociażby takie miałkie te wypowiedzi, z których w zasadzie jałowych, z których nic nie wynika, tak na dobrą sprawę, żadnego kierunku. To bardziej ja to odbieram w ten sposób, że powołano zespół, który ma teraz dopiero opracować strategię, jakąś długoletnią, dla rozwoju tej dzielnicy, tak? I być może w planach będzie i pozostawienie Old Trafford i budowa nowego gdzieś stadionu obok, a może, nie wiem, zburzenie ostatecznie i pozostawienie, chociaż tutaj pojawiła się ta wypowiedź, że to Old Trafford miałoby zostać, ale to ma dopiero, ta grupa ma dopiero pracować nad tym, żeby przedstawić pewnie strategię rozwoju, jakąś analizę wariantów, zakładam pewnie, i na podstawie tej strategii i tych wariantów dopiero będzie zatwierdzony jakiś plan nowy zagospodarowania tutaj terenu lokalnego i ożywiania może tej dzielnicy, no bo chociażby zaraz po sąsiedzku tej dzielnicy jest Media City, który jest właśnie bardzo biurową dzielnicą. Tam chyba siedziba też BBC jest jedna z, tak jak kojarzę, jak tam byłem, to pewnie by się bardziej kierowało w stronę właśnie tej dzielnicy, która jest zaraz po drugiej stronie rzeki. I w tym kierunku pewnie będzie to szło, ale no, ja tak odbieram jakby ten komunikat, że my na razie nie mówimy o nowym stadionie, nie ogłaszamy nowego stadionu, tylko mówimy o budowaniu strategii. Ja mam tylko nadzieję, że to nie jest takie czcze polityczne gadanie, z których wyjdzie więcej dokumentów, opracowań i analiz, a w zasadzie zero działań, czyli zaraz będzie jakiś tam, my mamy tutaj na przykład w Szczecinie coś takiego, Szczecin Floating Garden, czyli tam pływające ogrody 2050. Ja już o tym słyszę sam od co najmniej 10 lat, więc żeby to nie była taka strategia na tej zasadzie, bo nawet Sim Gillatki, w której przecież trzeba zauważyć, że nie jest najmłodszym dżentelmenem, może nie doczekać tego, żeby wpłynąć na rozwój też infrastrukturalny tego klubu, jeżeli to miałoby się dziać w takich krokach. No ja biorę pod uwagę to, że pewnie jest to związane z wieloma trudnościami administracyjno-społecznymi, pewnie, bo to trzeba byłoby przeprowadzić zapewne konsultacje społeczne, tak, z mieszkańcami. Może trzeba będzie odkupić jakieś tereny, które obecnie są, należą do kogoś innego. Tak? No, to, na to wszystko będzie potrzebny pewnie czas, a przed tym czasem no, jeszcze musi powstać ta strategia z wariantami. No i ja zakładam, że może być tak, że teraz przez jakieś dobrych kilka miesięcy, może nawet, nie wiem, czy w tym roku zdążą, no, ale oby tak, ale czy na przykład przez pół roku w zasadzie będzie cisza w tym zakresie, bo ten task force, jak to tak brzmi bardzo amerykańsko, będzie pracował nad tą strategią.
No i jeszcze The Times chyba pisało o tym, że stary Old Trafford miałoby zostać oddane sekcji kobiecej i akademii. No i biorąc pod uwagę, jak szybko rozwija się piłka kobieca, to być może coś takiego w przyszłości miałoby rację bytu. Kacper, masz jeszcze coś do dodania w tej sprawie?
Generalnie miałem dorzucić to, co Sebastian powiedział na koniec, o tych kwestiach tego, że to wszystko musi być jeszcze skoordynowane właśnie po pierwsze z kwestiami społecznymi i kwestiami prawnymi. W Polsce jest coś takiego jak plan zagospodarowania terenu.
Tak, przestrzennego.
Uciekło mi nazwę.
Tak, przestrzennego.
Tak, dokładnie, o tym mowa. No to w skrócie, tak, trzeba pamiętać o tym, że nie można postawić tak sobie biurowca na osiedlu domków jednorodzinnych albo domku jednorodzinnego w środku po prostu terenu, gdzie są bloki, jeżeli to nie jest zgodne z tego typu dokumentami, które są określane gdzieś odgórnie. I ja zakładam, że zapewne w Wielkiej Brytanii też tak jest, więc jeżeli to by wymagało wykupu jakichś terenów, które są na przykład terenami mieszkalnymi i rozbudowy ewentualnej z wykorzystaniem tych terenów, to też wymaga właśnie odpowiednich procedur legislacyjnych i tego, żeby to zostało zatwierdzone na szczeblu urzędowym. Więc tutaj na pewno już nawet sama analiza pomysłu to jest jedno, ale jeszcze do tego dochodzi analiza tego, na ile ten pomysł można wcielić w życie i na ile to jest w miarę do zrealizowania, powiedzmy, w tempie jakimś przyzwoitym, a nie będzie się wiązało po prostu z mnóstwem jakichś perturbacji właśnie na szczeblu prawnym.
No i najważniejsza analiza, ile to będzie kosztować, bo to jest bardzo istotne.
Dokładnie. No jakby nie powiedzieć, kluczem jest po prostu to, żeby faktycznie, żeby to nie było tak jak z budową zespołu, żeby powstała jasna, długofalowa wizja i żeby było po prostu jasny pomysł, co zrobić tutaj z tymi wszystkimi sprawami infrastrukturalnymi głównie, bo jednak Old Trafford jako stadion to już jest troszkę archaizm. No powiedzmy sobie szczerze, że to jest stadion, który długo nie był modernizowany na jakąś grubszą skalę. No a futbol idzie do przodu. Ja uważam, że obecny Old Trafford, no nie wiem, no nawet jakbyśmy je powiększyli pewnie o jakieś spokojnie 20% czy o 30%, no i tak byłoby zapełnione, a no nie wątpię, żeby byli jakiekolwiek właściciele, którzy na myśl o tym, że mogą jeszcze zwiększyć przepływy z biletów, powiedzieliby, że nie, no po co nam to tam, ten stadion nasz jest stary, historyczny i on wystarcza. No nie, jak ktoś usłyszy, że można jeszcze 20 tysięcy ludzi wepchnąć na mecz, to oczy się zaświecą i każdy na to pójdzie, a to mnie w ogóle nie dziwi. I nie zamierzam tego negować, więc no, osobiście uważam, że na pewno do jakichś zmian dojdzie. Ja bym mimo wszystko chyba stawiał raczej na to, że powstanie nowy stadion. Pewnie tak by należało z tych wypowiedzi tutaj gdzieś może wyciągać tak między wierszami, że to będzie stadion położony na tym, w tym samym miejscu, czy też tam w bardzo zbliżonej lokalizacji, ale osobiście uważam, że chyba budowa nowego stadionu to jest ta droga, którą Manchester United pójdzie.
Dobrze. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Możecie napisać nam w komentarzu, czy sprowadzenie Cristiano Ronaldo to był błąd i czy jesteście za tym, żeby wybudować nowy stadion dla Manchesteru United. A za dzisiaj dziękuję Wam ja, Jakub Kurek, a był ze mną Sebastian Słabosz.
Cześć, do zobaczenia.
I Kasper Klasiński.
Dzięki wielkie.
Trzymajcie się. Cześć.